Dzień dobry Państwu. Nazywam się Grażyna Barna i chciałabym powiedzieć, że jestem zwykłym zjadaczem chleba, dosłownie i w przenośni, czyli nie mam żadnego wykształcenia piekarskiego, nie skończyłam gastronomii, jestem inżynierem, co świadczy o tym, że chleb piec każdy może. I na dzisiejszym wykładzie chciałabym przedstawić Państwu podstawowe zasady pieczenia chleba na zakwasie. Technologia chleba na zakwasie liczy sobie kilka tysięcy lat. Uważa się, że zakwas powstał, że chleb na zakwasie zaczął być pieczony w Egipcie mniej więcej 2500 lat przed Chrystusem. Do Polski, a właściwie do północnej Europy, dlatego że w tym czasie Polski jeszcze nie było, chleb trafił mniej więcej 900 do 1000 lat przed Chrystusem. I od tej pory chleb pieczony na zakwasie był podstawowym rodzajem chleba pieczonym tutaj w naszym obszarze. I trwało tak prawie 3000 lat, aż do ubiegłego stulecia, kiedy to pojawiły się dwie podstawowe rzeczy, które wpłynęły na zmianę rodzaju spożywanego chleba. Pierwszą z tych rzeczy było wprowadzenie technologii oczyszczania mąki. To się tak nazywało, oczyszczanie mąki, ale w praktyce było to pozbawienie mąki praktycznie wszystkich albo co najmniej znacznej większości składników odżywczych. I drugą taką technologią było wprowadzenie przemysłowej produkcji drożdży. I te dwie technologie spowodowały, że zamiast spożywać taki chleb, ludzie zaczęli spożywać taki chleb. Różnica jest dosyć ciekawa. Kiedyś, kiedy już od pewnego czasu jedliśmy w domu tylko taki chleb, wyjechaliśmy ze znajomymi na takie dwudniowe spotkanie i jedliśmy taki chleb. Więc w domu zazwyczaj takich kromek się je dwie, a tych kromek zjedliśmy chyba 6 czy 7 i w dalszym ciągu byliśmy głodni, co nam tak bardzo praktycznie pokazało, jaka różnica jest między taką kromką chleba, a taką kromką chleba. I na dzisiejszym wykładzie chciałabym powiedzieć Państwu w szczegółach, w jaki sposób przejść od takiej kromki chleba do naszej tytułowej bohaterki, takiej kromki chleba. W jaki sposób będziemy uczyć się o tym? Po pierwsze, chciałabym powiedzieć kilka słów bardzo krótkich na temat zakwasu. Następnie chciałabym powiedzieć na temat sposobu prowadzenia chleba na zakwasie i to będzie zasadnicza część prezentacji, zabierająca najwięcej czasu. Następnie, tak jak koleżanka powiedziała, nastąpi pokaz prowadzenia chleba na zakwasie. Następnie miejmy nadzieję, że uda nam się wygospodarować trochę czasu na pytania i odpowiedzi, dlatego że nie zawsze wszystko uda się w czasie takiego wykładu powiedzieć, a następnie zaprosimy Państwa na degustację. A więc pierwsze pytanie, co to jest zakwas? Zakwas to jest po prostu tylko i wyłącznie ukiszona mąka. Tak jak kisimy ogórki czy kapustę, czy kiedyś, tutaj prawdopodobnie Państwo jeszcze pamiętają kwaszone mleko. Dokładnie na tym samym polega wytwarzanie zakwasu. Co zawiera zakwas? Zakwas zawiera dużo różnych mikroorganizmów, ale podstawowo zawiera dzikie, czyli tak zwane niehodowlane drożdże oraz bakterie, czy też pałeczki kwasu mlekowego. I teraz co one nam dają? I jedne i drugie powodują fermentację cukrów prostych znajdujących się w mące. W efekcie powstaje dwutlenek węgla. Dwutlenek węgla, powstając w całej objętości ciasta, powoduje jego spulchnienie. A dodatkowo bakterie kwasu mlekowego powodują wytworzenie z jednej strony kwasu mlekowego, który jest bardzo pożyteczny, i kwasu octowego, który jest zdecydowanie mniej pożyteczny. I teraz, co nam daje zakwas? Dobrodziejstwa zakwasu, a właściwie kwasu mlekowego, dlatego że on jest przede wszystkim za to odpowiedzialny, są tak liczne, że nie jesteśmy w stanie ich w tej chwili wszystkich wymienić. Na naszej stronie internetowej, którą podamy na końcu, znajdują się odnośniki do stron, w których te wszystkie informacje są podane. Ale w tej chwili chciałabym przeczytać tylko najbardziej podstawowe. Zakwas, jak tutaj widać, wpływa na polepszenie pracy układu odpornościowego. Zakwas powoduje, że w pieczywie zostaje o wiele więcej cennych składników niż w przypadku pieczenia chleba na drożdżach. I w dodatku można na tym zakwasie piec chleb żytni, którego nie jesteśmy w stanie upiec na drożdżach. A chleb żytni ma o wiele niższy indeks tak zwany glikemiczny od chleba pszennego i dlatego na przykład nadaje się dla osób chorych na drożdżycę, które muszą być na specjalnej diecie i też jest o wiele lepszy dla cukrzyków. Jaka jest podstawowa różnica pomiędzy mąką pszenną a mąką żytnią? Tutaj mam takie małe doświadczenie. Do dwóch misek przed wykładem włożyłam mąkę. Do jednej mąkę pszenną, do drugiej mąkę żytnią i bardzo dobrze wyrobiłam i rozmieszałam z wodą. I teraz proszę popatrzeć, co mi wyszło z mąki pszennej. I co wyszło z mąki żytniej? Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że mąka pszenna zawiera gluten. Gluten to jest po prostu zbitek różnego rodzaju białek. Kiedy rozmieszamy to z wodą i dobrze wyrobimy, te białka zbijają się i powstaje właśnie taka gumowata masa. A co się dzieje w przypadku mąki żytniej? Mąka żytnia też zawiera gluten, ale po pierwsze zawiera go o wiele mniej. Po drugie jest to gluten innego rodzaju, nie jest taki twardy i taki mocny jak gluten pszenny. A po trzecie mąka żytnia zawiera śluzy. Jeżeli dotkniemy i potrzemy palcami mąkę żytnią, zobaczymy, że ta mąka jest śliska i śluzy otaczają cząsteczki mąki, nie dopuszczając do środka drożdży. I dlatego na mące żytniej chleba na drożdżach nie upieczemy. Można spróbować. Ja kiedyś byłam świadkiem takiego eksperymentu. Ktoś mi nie chciał uwierzyć, że się na mące z mąki żytniej chleba na drożdżach nie upiecze. No i wyszedł po prostu prześnik. Tak jak ten chleb do pieca wszedł, tak z tego pieca wyszedł. Był nawet całkiem smaczny, ale to raczej nie był wyrośnięty chleb. Jeżeli natomiast do chleba z mąki żytniej dodamy zakwasu, to wówczas wspomniane już bakterie kwasu mlekowego rozkładają te śluzy i dopuszczają do nich wodę. Gluten zaczyna pęcznieć i wówczas dzikie drożdże zawarte w zakwasie powodują wytworzenie dwutlenku węgla i chleb pięknie rośnie. Z tego właśnie powodu z mąki żytniej chleb możemy mieć tylko i wyłącznie na zakwasie. A z mąki pszennej? Jak najbardziej. Podczas degustacji będą mogli Państwo spróbować kilku gatunków chleba z mąki pszennej. Dobrze. To byłoby troszeczkę teorii, ale wydaje mi się takiej dosyć praktycznej teorii. A teraz zaczniemy już mówić na temat powstawania, czyli tego procesu wyrobu chleba na zakwasie. Na tym slajdzie chciałabym ten proces omówić bardzo szybko i bardzo krótko, ale na następnych slajdach będę każdy z tych elementów omawiała w szczegółach. Żeby upiec chleb na zakwasie, przede wszystkim potrzebujemy zaczątek. Ten zaczątek to jest po prostu odrobina zakwasu, którą zazwyczaj przechowujemy w lodówce. Korzystając z tego zakwasu, zakwaszamy część mąki przeznaczonej do wypieku. Zazwyczaj jest to około 20-50% w zależności od przepisu. W ten sposób tworzymy zaczyn. Następnie po utworzeniu zaczynu dodajemy do niego resztę mąki i wody, otrzymując ciasto chlebowe. To ciasto w formach rośnie, a następnie pieczemy je. I to w bardzo dużym skrócie jest cała technologia pieczenia chleba na zakwasie. Najważniejsze jest to, że tutaj musimy zrobić zaczyn. Tutaj w zasadzie nie ma raczej innej możliwości, żeby uzyskać dobry, pulchny i niekwaśny chleb na zakwasie. Teraz powiemy na temat prowadzenia zaczynu. Istnieją dwie metody prowadzenia zaczynu. Metoda jednofazowa i metoda trójfazowa. W metodzie jednofazowej Do tego zaczątku dodajemy całą mąkę i całą wodę przeznaczoną do zakwaszenia i odstawiamy całość na jakieś 8 do 12 godzin. I teraz, ponieważ tutaj często są z tym związane pytania, ja napisałam, jakie mogą być... Trochę się pospieszyłam. Natomiast w metodzie trójfazowej całą mąkę i wodę przeznaczoną na zaczyn dzielimy na trzy części. I następnie na trzy razy dodajemy ją do tego zaczątku. Najpierw dodajemy pierwszą część mąki i wody. Po 5-6 godzinach dodajemy drugą część. Po dłuższym czasie, 8 do 12 godzin, dodajemy trzecią część, a następnie dodajemy czwartą i możemy już rozpocząć pieczenie chleba. I tutaj napisałam takie godziny, które są najbardziej praktyczne dla osób, które chodzą do pracy. O godzinie 16 rozpoczynamy cały proces. Dodajemy pierwszą część mąki i wody do zaczątku. Następnie o godzinie 22, to się nazywa karmieniem, to się może wydawać trochę śmieszne, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że ten nasz zakwas to jest po prostu hodowla drobnoustrojów, to nazwa ta jest jak najbardziej na miejscu. I następnie o godzinie 8 robimy trzecie karmienie i wstawiamy zaczyn do piekarnika z włączoną żarówką i o godzinie 11 możemy piec chleb. To jest wariant dla osób, które w danym dniu są w domu. A jeżeli ktoś idzie do pracy, to mamy tutaj drugi wariant. Trzeci raz dosypujemy mąkę o godzinie 7 i nie stawiamy wówczas zaczynu do piekarnika, ale stawiamy go na stół, żeby temperatura nie była zbyt wysoka i kiedy wracamy z pracy, możemy piec chleb. A jeżeli jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś zostaje w domu, ale my idziemy do pracy, to wówczas prosimy tego kogoś, żeby o godzinie 11 dosypał trzecią część mąki, wstawił ją do piekarnika z włączoną żarówką, co podnosi nam temperaturę, a my, kiedy wracamy z pracy, pieczemy chleb. Powiem tak, to była najgorsza część. Teraz już będzie z górki. To wszystko jest dokładnie napisane na kartce i to się może wydawać bardzo skomplikowane, ale każdy z tych etapów zabiera 2 do 3 minut. I to jest naprawdę bardzo, bardzo proste. Tak wygląda gotowy zaczyn. Tutaj akurat zaczyn jest robiony z mąki pełnoziarnistej. Widzimy bardzo wyraźnie pęcherzyki dwutlenku węgla, które powstają w całej objętości zaczynu. Tak wygląda zaczyn, który jest niedojrzały. Widzimy, że on dopiero zaczyna rosnąć i jest twardy, zbity. Jeżeli taki zaczyn wykorzystamy do pieczenia chleba, to chleb też wyjdzie, bo chleb zazwyczaj zawsze wychodzi. To jest właśnie piękne w tym chlebie na zaczynie, ale nie będzie tak pulchny, jaki mógłby być. I teraz to jest takie pytanie, które zazwyczaj bardzo dużo osób zadaje. Jaka jest różnica pomiędzy tym prowadzeniem jednofazowym, a tym trójfazowym? No bo to jednofazowe jest bardzo proste. Wsypujemy całą mąkę i po kilku godzinach zaczynamy piec chleb. Otóż różnica jest taka, że podczas kolejnego dosypywania mąki te bakterie i drożdże mają o wiele lepsze możliwości rozwoju. Jeżeli będziemy zaczyn prowadzić metodą trójfazową, otrzymamy bardzo silny zaczyn z dużą ilością tych mikroorganizmów, który bardzo dobrze nam ten chleb spulchni. Natomiast w przypadku prowadzenia zaczynu metodą jednofazową, ten zaczyn będzie o wiele słabszy i chleb musi później o wiele dłużej wyrastać. Otóż nie każdy chleb do tego się nadaje. Jeżeli wykorzystamy chleb tylko i wyłącznie z mąki żytniej razowej, to tam tej skrobi jest bardzo niewiele i jeżeli będzie długo rósł, to po prostu klapnie i z takiej mąki chleba już nie będzie. Czyli podsumowując, kiedy możemy stosować metodę jednofazową? Kiedy mamy chleby z przewagą mąki oczyszczonej albo mąki pszennej, to wówczas możemy taki zaczyn zrobić. Albo jeżeli dodamy drożdży. to w takiej sytuacji też możemy mieć zaczyn jednofazowy, ale ja takiej metody nie stosuję, no i nie polecam, bo po co dodawać drożdże, skoro mamy zaczyn. No i musimy mieć silny zakwas, czyli nie dopiero wyhodowany, ale taki, który już no, przynajmniej kilka chlebów upiekł. A kiedy stosujemy metodę trójfazową? Zawsze wówczas, jeżeli mamy słaby zakwas, czyli na przykład jeżeli wyhodowaliśmy go sobie samemu, albo wówczas, kiedy mamy chleby z przewagą mąki pełnoziarnistej albo mąki żytniej. Teraz kolejne pytanie, skąd wziąć zakwas? Tutaj jest kilka możliwości. Można zakwas dostać z piekarni, wiem, że niektóre osoby tak robią. Można zakwas wyhodować samemu w ten sposób, że mąkę, koniecznie pełnoziarnistą, miesza się z wodą, stawia się w ciepłe miejsce i co kilka dni dosypuje się kolejną porcję mąki. Można skorzystać z gotowego, kupnego zakwasu w proszku. Ja kiedyś taki zakwas kupiłam i kiedyś przy pieczeniu chleba zapomniałam odłożyć trochę zaczątku z powrotem i wtedy wykorzystałam ten zakwas, żeby w bardzo szybkim czasie ten zakwas od początku zrobić. Ale dzisiaj mamy przygotowaną wielką miskę zakwasu i każdy z Państwa, kto będzie chciał, może ten zakwas wziąć do domu i na tym zakwasie piec chleb. Jeżeli ktoś po raz pierwszy będzie piekł chleb, to nie polecam robienia zakwasu samemu, dlatego że ten zakwas jest bardzo słaby i jeżeli ktoś zacznie na tym zakwasie chleb piec, to ten chleb może wyjść dosyć zbity i można się zniechęcić. Później jak już będziemy piekli, można tak sobie dla sportu zrobić swój własny zakwas, ale z początku naprawdę polecam skorzystanie z gotowego zakwasu. W sklepach ze zdrową żywnością. I teraz tak, kilka takich bardzo praktycznych zasad i informacji. Jeżeli Państwo notują, to proponowałabym właśnie zwrócić szczególną uwagę na slajd z takim właśnie opisem, dlatego że na nim znajdują się bardzo praktyczne uwagi, które nie zawsze są dostępne w książkach i nawet w internecie. Po pierwsze, woda musi być pozbawiona chloru. Chlor zabija i drożdże, i bakterie. Można brać wodę mineralną albo wodę przepuszczoną przez filtr, czy też wodę odstałą. Taka bardzo praktyczna rada. Najlepiej, kiedy zaczynamy prowadzenie zaczynu metodą trójfazową, odważmy sobie mąkę od razu i włóżmy w 3 pojemniczki. To bardzo przyspiesza pracę, zwłaszcza jeżeli mąkę trzymamy, tak jak ja, w dużych workach, które trzeba odwiązywać, zawiązywać i z tym jest, to jest chyba najwięcej właśnie pracy. Po trzecie, pamiętajmy, że zasada jest taka, im niższa jest temperatura, tym dłuższy jest czas prowadzenia zaczynu. A więc jeżeli wstawimy zaczyn na którymś etapie do piekarnika z włączoną żarówką, co nam da około 30 stopni, to taki czas rośnięcia zaczynu będzie trwał około 4 godzin. Jeżeli postawimy na stole w pokoju, w którym jest około 20 stopni, no to ten czas wydłuży się do kilku godzin. W ten sposób możemy sobie sami regulować ten czas, w zależności od tego, na przykład gdzie idziemy i kiedy wracamy z pracy. Czwarta zasada jest taka, że lepiej ten zaczyn jest przekwasić niż niedokwasić. Co mam na myśli? Kiedy wsypujemy kolejną porcję mąki do zaczynu, zaczyn nam zaczyna rosnąć. Rośnie do pewnych granic, następnie zatrzymuje się i powoli zaczyna opadać. I najlepszy moment na wykorzystanie zaczynu do pieczenia ciasta jest wówczas, kiedy właśnie ten zaczyn zatrzymuje się i zaczyna opadać. Jeżeli wykorzystamy go wówczas, kiedy zaczyn dopiero rośnie, zaczyn nie będzie już taki silny. Też chleb wyjdzie, ale będzie mniej pulchny. Jeżeli wykorzystamy go wówczas, kiedy już opadł i stał kilka godzin, chleb też wyjdzie, ale będzie bardziej kwaśny. Ale z dwojga złego lepiej jest, żeby ten zaczyn był taki bardziej przerośnięty niż niedorośnięty. I tutaj jeszcze raz powtórzyłam i powtórzę to jeszcze raz na końcu, żeby w przypadku młodego zakwasu nie stosować metody jednofazowej. I Kolejny plus pieczenia chleba na naczynie trójfazowym jest taki, że chleb na naczynie trójfazowym jest mniej kwaśny. Ja przed tymi warsztatami zrobiłam eksperyment i upiekłam dwa chleby z mąki pszennej według dokładnie tego samego przepisu, tylko w jednym zastosowałam naczyń jednofazowy, a w drugim trójfazowy. Więc ten chleb na naczynie jednofazowe miał wyraźnie kwaśny smak, a ten na naczynie trójfazowym będzie można dzisiaj go skosztować w czasie degustacji i zobaczyć samemu, że ten chleb praktycznie w ogóle nie jest kwaśny. I jeżeli mamy taką możliwość, to temperatura każdej następnej fazy powinna wzrastać. Ale to jest oczywiście możliwe zazwyczaj w piekarniach albo jeżeli ktoś sobie sam zrobił termostat. Także ten punkt nie jest aż tak ważny. I znowu taka informacja, która może się przydać, ale nie trzeba jej koniecznie przestrzegać. W drugiej fazie ciasto powinno być trochę gęstsze niż w fazie a w trzeciej powinno być trochę rzadsze. Ale te dwie rzeczy dotyczą osób, które już są trochę bardziej doświadczone. Teraz ciasto chlebowe. Tutaj mamy naprawdę mnóstwo możliwości. Możemy sobie chleb zrobić żytni, pszenny, żytniopszenny, pszennożytni, orkiszowy, właściwie dowolny. Możemy zrobić chałkę, możemy zrobić bułkę paryską, możemy zrobić wszystko, co chcemy. Możemy dosypać ziarenek, możemy dodać ziemniaki, możemy część mąki zaparzyć poprzedniego dnia. To się nazywa tak zwana zaparka. Ilość chlebów, które można upiec na zakwasie, jest praktycznie nieograniczona. W internecie znajduje się mnóstwo różnych przepisów i na końcu podam odnośniki do bardzo ciekawych stron internetowych, na których takie przepisy są zamieszczone. Ogólnie rzecz biorąc, chleb pieczemy w ten sposób, że do zaczynu dodajemy pozostałą mąkę, pozostałą wodę, sól. Można też dodać opcjonalnie trochę cukru lub melasy, które stanowią dodatkową pożywkę dla tych drobnoustrojów. I całość dobrze wyrabiamy. I tutaj znowu takie przydatne zasady i informacje. Po pierwsze, mąkę można przesiać. Dlaczego? Dlatego, że przesiewanie mąki powoduje, że do mąki dostaje się powietrze. I po pierwsze, taką mąkę jest o wiele łatwiej później wyrobić z wodą, a po drugie, i drożdże, i bakterie kwasu mlekowego są tlenowcami i do swojego rozwoju potrzebują tlen. I takie przesianie mąki powoduje, że do tego ciasta i zaczynu dostaje się o wiele więcej tlenu. Druga praktyczna informacja jest taka, że nigdy tak naprawdę nie wiemy, ile będziemy potrzebowali wody. W przepisie zazwyczaj ilość wody jest podana, ale czasami ja dodaję na przykład dwukrotnie więcej wody niż jest zamieszczone w przepisie internetowym. Po prostu mamy różne mąki. Im więcej otrąb, tym więcej wody wpija mąka. I dlatego proponuję, żeby podzielić sobie wodę na dwie części. Do pierwszej części dodać sól i ewentualnie cukier, rozmieszać i tą część dodać do mąki, a resztę wody zostawić sobie do dalszego dolewania. Kolejna zasada, woda powinna być ciepła, dlatego że te właśnie drobne ustroje potrzebują ciepła do rozwoju, ale nie może być za gorąca, żeby ich nie zabić. Kolejna zasada, mąka razowa mocno wpija wodę, dlatego że zawiera dużo otrąb. Jeżeli będziemy mieli przepis mąki na białą mąkę i wykorzystamy zamiast niej mąkę razową, będziemy musieli mocno zwiększyć ilość wody. Kolejna zasada jest taka, jeżeli będziemy piec chleb z mąki pszennej, to najlepiej jest tą mąkę wymieszać z wodą i odstawić ją na jakieś 20 minut. Wówczas następuje tak zwana autoliza, czyli spęcznienie glutenu i skrobi. I wówczas, kiedy zaczniemy to ciasto wyrabiać, wyrabianie trwa o wiele krócej i chleb jest o wiele szybciej gotowy. Tą zasadę też można stosować do ciasta pieczonego na drożdżach. I to naprawdę bardzo mocno ułatwia pracę. Kolejna zasada. Mąka pszenna wymaga dłuższego wyrobienia w celu uaktywnienia glutenu, natomiast mąkę żytnią wystarczy tylko i wyłącznie wymieszać. I ostatnia zasada, ilość dodawanej wody. Jeżeli wody dodamy więcej, to wówczas chleb będzie bardziej pulchny i będzie miał większe takie oka. Jeżeli wody będzie mniej, to chleb będzie troszeczkę mniej pulchny. Ale oczywiście chleb z mniejszą ilością wody lepiej zachowuje kształt, a chleb z większą ilością wody się rozpływa. Dlatego te luźniejsze chleby najlepiej jest wypiekać po prostu w blaszanych foremkach. A chleby takie bardziej zwięzłe można formować i piec z nich okrągłe bochenki. O. Następnie tak. Po wyrobieniu ciasta, ciasto musi troszeczkę odleżeć. W przypadku ciasta pszennego mówimy o rośnięciu, natomiast w przypadku ciasta żytniego mówimy o leżakowaniu. I tutaj jest bardzo praktyczna zasada. Otóż chleb żytni z mąki razowej musi leżakować bardzo krótko. 10, góra 15 minut. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli zacznie dłużej leżakować, zacznie rosnąć i później już nie będzie miał tej siły do wyrośnięcia w tej właściwej fazie. Natomiast chleb z mąki jasnej pszennej może nawet leżakować około 30-40 minut. Chleb na zaczynie jednofazowym musi rosnąć troszeczkę dłużej, a ciasto z mąki pszennej, które długo rośnie, należy co pewien czas przebić, czyli dokładnie wymieszać, tak żeby wyprowadzić z niego dwutlenek węgla. Po takim wstępnym leżakowaniu ciasto przekładamy do podłużnych foremek, czyli tak zwanych keksówek. Wygładzamy mokrymi rękoma, wierzch możemy spryskać wodą lub posmarować oliwą i zostawiamy do wyrośnięcia. I tutaj znowu kilka takich przydatnych informacji. Formy można wysmarować oliwą i wysypać otrębami albo mąką razową. To jest chyba najlepszy z możliwych sposobów. Tak jak mówiłam, z gęstego ciasta możemy formować okrągłe bochenki, ale wówczas dobrze jest zastosować takie specjalne koszyczki do wyrastania. Więc na ten temat mówić nie będę, można sobie poczytać o tym na stronach internetowych. No i oczywiście to każda gospodyni domowa wie, że czas wyrastania zależy bardzo silnie od temperatury. W zimie, w zimnych pomieszczeniach chleb będzie rósł o wiele dłużej niż na przykład w lecie, kiedy mamy w pokoju 26 stopni. Także tutaj trzeba bardzo uważać. Ja na przykład zauważyłam, że teraz, kiedy było kilka cieplejszych dni, chleb rósł naprawdę o wiele szybciej. W przypadku ciasta jest akurat odwrotna zasada niż przy zakwasie. Zakwas lepiej, żeby był bardziej taki dojrzały, natomiast z dwojga złego lepiej, żeby ciasto było troszeczkę niedorośnięte niż troszeczkę przerośnięte, bo wówczas bardziej nam klapnie. A to lekko niedorośnięte po prostu popęka, ale chleb będzie bardzo fajny. I tutaj taka bardzo praktyczna uwaga. Pod koniec ciasto rośnie o wiele szybciej niż na początku. Co to znaczy? Mijają 2-2,5 godziny i ciasto nam się dopiero ledwo zaczyna ruszać. Więc zostawiamy to ciasto i idziemy po zakupy, albo tak jak w moim przypadku po dziecko do przedszkola. Wracamy, a chleb już po prostu prawie opadł. Dlatego, że z początku chleb rośnie bardzo wolno, ale pod koniec bardzo przyspiesza. Także jak widzimy, że chleb się już rusza, to proponuję nigdzie nie wychodzić z domu i pilnować tego chleba. I kolejna zasada. Chleby razowe rosną o wiele krócej niż chleby z mąki jasnej. I tu naprawdę jest największe niebezpieczeństwo przerośnięcia tego chleba. Także na początek radziłabym nie piec chleba z mąki takiej bardzo razowej, zacząć piec chleb z mąki jaśniejszej, dlatego że jest o wiele łatwiejsze do zrealizowania. I taka może śmieszna rzecz, ale należy wziąć pod uwagę czas nagrzewania piekarnika. Ja z początku robiłam ten błąd, bo włączałam piekarnik wtedy, kiedy chleb już był dobry, a on w ciągu tych 15 minut po prostu już za bardzo przerósł. Przykładowe pieczenie. Wstawiamy chleb do gorącego, naparowanego piekarnika. Naparowanego to znaczy psikamy kilka razy ze spryskiwacza wodą, tak żeby wytworzyć parę wodną i pieczemy go około 15 minut w temperaturze 230 stopni. Następnie troszeczkę temperaturę obniżamy do 225 stopni i pieczemy około 20 minut. Następnie, jeżeli pieczemy chleb w formach blaszanych, wyjmujemy chleb z forem i znowu wstawiamy do piekarnika po to, żeby spód się bardzo ładnie upiekł. I dopiekamy w zależności od potrzeby około 20 minut. I teraz tak, najlepiej jest chleb piec bez używania termoobiegu, dlatego że termoobieg bardzo mocno wysusza chleb. Najlepiej go piec z użyciem po prostu dolnej i górnej grzałki. Ale jeżeli mamy dużą rodzinę i pieczemy dużą ilość chleba, no to wtedy chcemy piec chlebów trochę więcej naraz i pieczemy chleb na dwóch poziomach. Czyli na przykładowo cztery bochenki, no wówczas musimy ten termoobieg włączyć i ten chleb też dobrze wychodzi. Ale jeżeli zdecydujemy się na takie pieczenie większej ilości chleba, to nie pieczmy więcej chlebów niż mniej więcej cztery. Tak z 2 kg mąki, bo po prostu piekarniki rzadko mają taką wydajność termiczną, żeby te chleby się dobrze wypiekły. I w niektórych przepisach możemy znaleźć informację, że dobrze jest wstawić na dolny poziom rynienkę z gorącą wodą. Otóż odradzam stosowanie tej metody, dlatego że chleb wówczas będzie wilgotny, a chleb w czasie pieczenia musi jednak wyschnąć. Woda z niego troszeczkę musi odparować. Najlepiej jest przy pomocy spryskiwacza psiknąć kilka razy wodą do piekarnika. I tutaj, słucham? W momencie wstawienia chleba. I bardzo ważna zasada BHP. Jeżeli stosujemy takie nawilżanie, to uważajmy, kiedy otwieramy piekarnik. Dlatego, że wówczas gorąca para może buchnąć na twarz. Mi to się kilka razy zdarzyło i chyba tylko okulary uratowały mnie przed jakimiś obrażeniami. Chleb studzimy na kratce. Kroimy najlepiej na drugi dzień. Oczywiście to jest czysta teoria. Ale jeżeli już decydujemy się na krojenie go tego samego dnia, to przynajmniej pamiętajmy, żeby nie jeść gorącego chleba. Tak wygląda przykładowy upieczony chleb pszenny, a tak upieczony chleb żytni. Widzimy tutaj różnicę i w kolorze, i w konsystencji. Chleb pszenny jest taki bardziej suchy, żytni jest wilgotniejszy i to jest absolutnie normalne. Przeczytałam ostatnio w podręczniku piekarstwa, że dobrze upieczony chleb żytni może się nawet kroić do noża. Tak, i jak tam pisałam, około 15 plus 20, 35, około 35 do 40 minut. To zależy od przepisu. W przepisach to będzie wszystko dokładnie podane. Ja w tej chwili przedstawiam ogólne zasady pieczenia po to, żebyście Państwo lepiej mogli zrozumieć i zrealizować przepisy. Ale wszystkie przepisy są bardzo dokładnie rozpisane. Ponieważ będziemy zachęcali Państwa do pieczenia chleba z mąki razowej ze względu na jej właściwości, to tutaj podsumowałam 4 podstawowe zasady, które stosujemy, jeżeli pieczemy chleb z mąki razowej. Po pierwsze, zaczyn najlepiej jest robić metodą trójfazową. Albo bym powiedziała inaczej, należy robić metodą trójfazową. Druga zasada, stosujemy więcej wody niż w przypadku białej mąki, dlatego że otręby, tak jak mówiłam, wpijają wodę. Po trzecie, i to jest chyba najlepszy sposób na zepsucie chleba, ja już tak kilka razy zrobiłam, ten czas odpoczynku, czyli tego pierwszego leżakowania, musi być bardzo krótki. Dotyczy to zwłaszcza chlebów z mąki żytniej. No i potem chleby z mąki razowej rosną krócej niż chleby z mąki oczyszczonej. Budowa ziarna. To jest temat sam w sobie. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na taką rzecz, że bielmo, z którego składa się ziarno w przeważającej części, zawiera najmniej substancji odżywczych w stosunku do całej reszty. I oczyszczenie mąki powoduje, że po prostu ziarno jest ograbiane, czy nawet tak gorzej mówiąc okradane z tej najlepszej części. I tutaj na tym slajdzie jest pokazane, jak procentowo wygląda utrata wartości odżywczych w trakcie procesu rafinacji mąki. Proszę popatrzeć, mamy wielkości rzędu 80%, 90%, 70%. My to wszystko tracimy. A tutaj jest bardzo ciekawy slajd, który pokazuje, jak procentowo tracimy wartości odżywcze w zależności od stopnia oczyszczania. Załóżmy, że z ziarna zabiera się tylko 10% otrąb. Zobaczmy, że w tym momencie na przykład kwas foliowy, tu akurat nie ma dobrego koloru, jest tracony w 50%. A więc nawet niewielka rafinacja powoduje, że tracimy bardzo dużą ilość substancji odżywczych. Podstawowe rodzaje mąk, które używamy do pieczenia, to, tak jak mówiłam, mąki żytnie i mąki pszenne. W sklepie dostępne są mąki żytnie chlebowe 720. To jest taka mąka, ona nie jest biała, jest taka lekko szara. Można też kupić mąkę sitkową 1400 i bardzo popularna mąka rozowa 2000. Jeżeli chodzi o mąkę pszenną, możemy kupić mąkę oczyszczoną 850. To nie jest taka biała mąka jak 550, też jest lekko szara. Można kupić mąkę Grahama 1850 i mąkę razową 2000. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to możemy potem powiedzieć, gdzie takie mąki można dostać. Jeżeli ktoś po raz pierwszy zaczyna piec chleb, to ja bym osobiście proponowała. Po pierwsze, nie robić zakwasu samemu, tylko skorzystać z gotowego, na przykład tego, który dzisiaj Państwo dostaniecie. Po drugie, zacząć prowadzić metodą trójfazową. Ta metoda naprawdę nie jest trudna, bo to trzeba trzy razy domieszać mąkę do wody, ale wówczas jest o wiele większe prawdopodobieństwo, że zostanie upieczony dobry chleb. I po trzecie, na początek upiec chleb na przykład z mąki żytniej 720. Ten chleb jest taki jaśniejszy troszeczkę. Dzisiaj będzie go można spróbować w trakcie degustacji, ale jest naprawdę bardzo łatwy do pieczenia. I tutaj chciałam przedstawić Państwu trzy bardzo ciekawe strony. Ja ten slajd zostawię troszeczkę dłużej, także jeżeli ktoś będzie chciał przepisać, może te strony przepisać. Zwłaszcza polecałabym tą pierwszą, www.chlebinfo.pl. Ja z tej strony właśnie uczyłam się piec chleb. Tam znajduje się mnóstwo informacji dotyczących sposobu prowadzenia zaczynu, dużo różnych przepisów. Jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył jeszcze przepisać, to tutaj jest strona naszego stowarzyszenia, Stowarzyszenia Promocji Zdrowego Stylu Życia. I na tej stronie znajdują się odnośniki do artykułów na temat zakwasu i znajdują się właśnie odnośniki do tych trzech stron internetowych. Tutaj też znajdują się przepisy i znajdują się ponagrywane wykłady. Także tu proponowałabym zajrzeć do tej właśnie strony. To jest www.sięgnijpozdrowie, pisane razem i tutaj takie hasło, może troszeczkę makabryczne, ale niestety prawdziwe. Im bielszy chleb wybierasz, tym szybciej umierasz.